Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Unia Europejska musi być otwarta na nowych członków, którzy spełnią warunki, powiedział prezydent Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wziął udział w dwudniowym spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej na Węgrzech. Przywódcy Polski, Węgier, Czech i Słowacji rozmawiali m.in. o euroatlantyckiej integracji krajów bałkańskich i jednolitym rynku Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że na Unię Europejską nie możemy patrzeć jak na zamknięty klub. Wspólnota ma mieć charakter otwarty i dynamiczny, podkreślił.
Dla mnie Unia Europejska jest tworem żywym. Nie jest skostniałym zamkiem, który jest objęty ochroną konserwatorską i nie można go rozbudować. Można go rozbudować. Można dobudować nowe elementy. Można przebudować istniejące elementy, jeżeli okazuje się, że będą bardziej nowoczesne, wygodniejsze, przyjaźniejsze, lepsze, bardziej atrakcyjne. I o to właśnie chodzi. Chodzi o to także, żeby europejskie społeczeństwa miały coś do powiedzenia w tym europejskim domu. I to jest kwestia dla mnie, jako prezydenta dzisiaj jednego z państw Unii Europejskiej, bardzo istotna. Jeżeli mówimy o demokracji w Unii Europejskiej, to właśnie o tym mówimy.
Prezydent mówił też o unijnych aspiracjach państw leżących na Bałkanach. Podkreślił, że trzeba dokonać w tym przypadku pewnej diagnozy problemów. Jak tłumaczył Andrzej Duda, zjawiska są różne. Są też czynniki, które próbują odciągnąć państwa bałkańskie od Unii, a także odbudowania w Europie wspólnoty. Prezydent podkreślał, że należy pokazać trendy proeuropejskie i antyeuropejskie. Amerykański producent szkła wybuduje w Polsce drugą fabrykę, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. W jego ocenie to kolejny dowód na atrakcyjność Polski dla inwestorów. Minister Finansów i Rozwoju przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczy w dorocznej sesji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Wicepremier Mateusz Morawiecki, mówiąc o nowej inwestycji Amerykanów, podkreślił, że w fabryce powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. To także okazja do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Minister tłumaczył na konferencji transmitowanej przez TVP Info, że będzie to najnowocześniejsza fabryka na świecie.
Będzie to fabryka wysoce zautomatyzowana, też przeznaczająca sporą część swojej produkcji na eksport i jednocześnie też produkująca szkło w dużych bardzo ilościach, bardzo wysokiej jakości i takimi metodami, które będą najbardziej przyjazne dla środowiska, dla ochrony środowiska i jednocześnie, które będą bardzo zaawansowane. To jest będzie jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie fabryk produkcji szkła na świecie.
Od początku roku, zgodnie z danymi Eurostatu, w Polsce przybyło 223 tysiące miejsc pracy w przemyśle na 354 tysiące w całej Unii Europejskiej. To oznacza, że 2 na 3 nowe stanowiska przy produkcji powstały właśnie w naszym kraju. Druga fabryka szkła powstanie w Częstochowie, w obrębie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Amerykanie zainwestują 200 milionów euro. W Sejmie odbyła się pierwsza ogólnopolska konferencja Prawa Rodziny – Rdzeń Współczesnej Demokracji, organizowana z okazji obchodów Dnia Praw Rodziny. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w swoim wystąpieniu zaznaczył, że żyjemy w czasach trudnych dla tradycyjnej rodziny. Podkreślił, że rząd stawia czoła tej cywilizacji destrukcji rodziny. Szef resortu sprawiedliwości mówił też, że obecny rząd konsekwentnie stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Przykładem tego, jak dodał, jest m.in. program 500+ oraz zmiana prawa, dzięki któremu poprawia się ściągalność alimentów.
Ten rząd skutecznie ogranicza ogromną sferę patologii i potrafi sięgać po pieniądze oszustów po to, aby były one na ważne społeczne projekty, w tym na 500+. Nie jest rzeczą przypadku, że te gigantyczne malwersacje związane z wyłudzaniem VAT-u sięgającą miliardów złotych, które poprzednio były całkowicie bezkarne, teraz są w sposób bardzo efektywny i skuteczny ścigane. I tak jak widzimy rezultat w postaci zmiany, jeżeli chodzi o zachowanie osób zobowiązanych do płacenia alimentów po trafnej zmianie regulacji, regulacji prawa karnego. Tak widać ewidentną, pozytywną zmianę, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o wpływ podatku VAT, który znajduje się do dyspozycji budżetu państwa na ważne rozwiązania.
Również minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że rząd nie oszczędza na rodzinach. Wydatki na politykę rodzinną wynoszą obecnie ponad 3% PKB. Jesteśmy w czołówce państw europejskich, które inwestują w rodzinie, akcentowała. Konferencja w Sejmie rozpoczęła cykl wydarzeń poświęconych rodzinie. W Polsce ma odbyć się 16 takich spotkań. Organizatorem jest Parlamentarny Zespół na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej oraz Narodowy Komitet Obchodów Dnia Prawa Rodziny. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Lekarze rezydenci przekazali swoje postulaty zastępcy szefa kancelarii premiera Pawłowi Szrotowi. W kilkunastu miastach w Polsce odbyły się pikiety poparcia dla głodujących lekarzy rezydentów. Protestujący młodzi lekarze zapowiadają, że chcą dać stronie rządowej czas na zapoznanie się z propozycjami. Jeżeli postulaty zostaną przyjęte, protest zostanie zakończony, powiedział Damian Patecki, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów.
My jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani do tego, żeby ten protest zakończyć. Tyle tylko, że chcemy go zakończyć, osiągając jakieś porozumienie. Po prostu przedstawione przez nas propozycje zawierają możliwość zakończenia protestu i mamy nadzieję na to, że strona rządowa się do nich przychyli i albo zaakceptuje je w całości, albo zaprosi nas do rozmów i że razem uda nam się osiągnąć porozumienie, ponieważ celem tego protestu jest wypracowanie jakiegoś kompromisu, wypracowanie dobrej zmiany w ochronie zdrowia i po prostu swoista pomoc stronie rządowej w tym, żeby zwrócić uwagę na problemy ochrony zdrowia.
Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia poseł PiSu Joanna Kopcińska zaznacza, że przy wypracowywaniu rozwiązań trzeba zachować rozsądek.
Postulaty zwiększenia PKB zgłaszał, zanim rozpoczął się protest lekarzy rezydentów, minister zdrowia. I to, liczę na to, ma być zapisane ustawowo. Dojście do 6% PKB wszyscy byśmy chcieli, żeby było w jak najkrótszym terminie. Ale trzeba to czynić rozsądnie. Nie możemy doprowadzić do tego, co chociażby kiedyś próbowano zaproponować, podwyższenie składki zdrowotnej z 9%, gdybyśmy chcieli dojść do PKB 6,8%, tak jak proponują lekarze rezydenci, teoretycznie można by było podnieść składkę o 55%, czyli do 14%, ale my tego nie chcemy.
Młodzi lekarze prowadzą protest głodowy od kilkunastu dni w dziecięcym szpitalu klinicznym w Warszawie. Domagają się zwiększonych nakładów na służbę zdrowia oraz podniesienia wynagrodzeń. O swoich postulatach rozmawiali z premier Beatą Szydło oraz wielokrotnie z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Strona rządowa podtrzymuje wolę rozmowy i wypracowania porozumienia. Staramy się przywrócić etos nauczyciela, powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek. W przypadający w sobotę Dzień Edukacji Narodowej wiceszefowa resortu edukacji gościła w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Marzena Machałek wskazywała, że w ostatnich latach różne reformy edukacji spowodowały upadek etosu zawodu nauczyciela, a zaznaczyła, że resort edukacji próbuje to zmienić.
My staramy się przywrócić. Też mamy różne dane raportu NIK-a, także Instytutu Badań Edukacyjnych, które wskazują, że należy podnieść jakość wykształcenia nauczycieli, a także podnieść jakość doskonalenia zawodowego nauczycieli. Stąd przed nami przygotowane zmiany przy ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, to też zmiany w karcie nauczyciela. Chcemy wzmocnić prestiż zawodu nauczycielskiego. Dlatego też nauczyciele otrzymają 15% podwyżki w ciągu 3 lat. Ja wiem, że to nie jest dużo, że nie jest tyle, ile by nauczyciele sobie wymarzyli, ale to jest to, co dzisiaj realizujemy, co obiecaliśmy. Będziemy się starać, żeby ten prestiż zawodowy łączył się też z prestiżem finansowym.
Wiceminister edukacji odniosła się też do reformy edukacji. Zaznaczyła, że według ostatnich danych w jej efekcie powstało ponad 10 tysięcy nowych etatów nauczycielskich. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października. W rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze w Europie Ministerstwo Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W Radecznicy pochowano żołnierzy AK WiN, pułkownika Mariana Pilarskiego, pseudonim Jar, i kapitana Stanisława Biziora, pseudonim Eama. W związku z tą uroczystością specjalne listy wystosowali m.in. prezydent Polski Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło. Prezydent kraju w swoim liście zaznaczył, że pamięć o czynach żołnierzy będzie trwać przez pokolenia. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył biskup senior diecezji zamojsko-lubaczowskiej Jan Śrutawa. Ksiądz biskup Edward Frankowski zachęcał w homilii do przywracania pamięci zmarłych, którzy walczyli za Polskę.
Chcemy podjąć dalszą walkę o to, żebyśmy byli wierni ich pamięci, bo na to zasłużyli, by stać się fundamentem naszej nowej siły, która ma odbudować w naszej ojczyźnie prawdę, miłość, wolność, sprawiedliwość i wierność.
Pułkownik Marian Pilarski oraz ówczesny podkomendny Stanisław Bizior zostali straceni 4 kwietnia 1952 roku. Ciała obu straconych żołnierzy zakopano w nieoznaczonym grobie na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. Stanisław Bizior pośmiertnie został awansowany do stopnia kapitana. Akt nominacji został przekazany rodzinie w czasie uroczystości pogrzebowych. W Lublinie odbyły się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych na Wołyniu przez OUN-UPA. Ceremonię rozpoczęła msza święta. Tuż po niej wszyscy udali się na skwer ofiar Wołynia, gdzie w fundament pomnika włożony został akt erekcyjny oraz ziemia z 37 miejsc ludobójstwa. Dołów śmierci, w których leżą nasi rodacy, zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów, są tysiące, podkreśla prezes IPN dr Jarosław Szarek. Ich godne upamiętnienie jest niezwykle ważne. Jednak, jak mówi dr Szarek, to nie podoba się Ukrainie, która m.in. blokuje prace poszukiwawcze Instytutu.
Tu nawet nie chodzi o to, żeby ich ekshumować, tylko żeby w miejscach, gdzie wiemy, gdzie spoczywają, chociaż postawić im krzyż z napisem, że tu leżą mieszkańcy takiej czy innej wioski. Nawet na to strona ukraińska się nie godzi, a to jest przecież nasz obowiązek. My jesteśmy zobowiązani. Pamięć i godne upamiętnienie tych naszych rodaków, którzy zostali w tak nieludzki sposób zamordowani za to, że byli Polakami.
Masowych zbrodni w latach 1943-44 na ludności polskiej na Wołyniu i Kresach Wschodnich dopuścili się Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińska Armia Powstańcza. Ludobójstwo nazywane jest rzezią wołyńską. Według historyków Ukraińcy zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. W najbliższy wtorek odbędzie się kolejne wysłuchanie przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Sprawę na wniosek Polski rozpatrzy 15 sędziów. Podczas pierwszej rozprawy doszło do skandalu. Komisja złożyła wniosek o nałożenie na Polskę kar finansowych za niezastosowanie się do nakazu wstrzymania wycinki w Puszczy. Stało się to po sugestiach wiceprezesa Trybunału Antonio Tizzano. Pod koniec września Polska złożyła wniosek o wyłączenie wiceprezesa z dalszego postępowania. Nasz kraj przed unijnym trybunałem będzie reprezentował profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Szef resortu przy okazji wizyty w Luksemburgu był pytany o to, czy poszerzenie składu sędziów gwarantuje wiarygodne orzeczenie.
Myślałem, że już w pierwszym, gdy był pan wiceprzewodniczący trybunału, myślałem, że będzie ono sprawiedliwe. Okazało się, że zakończyło się skandalem. Wszystkiego można się spodziewać, ale liczę na to i jestem święcie przekonany, że jednak prawo w Unii Europejskiej funkcjonuje i te standardy będą dotrzymywane.
Ministerstwo Środowiska podkreśla, że działania w Puszczy są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody. Przeciwnego zdania jest Komisja Europejska, która rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce, twierdząc, że te regulacje unijne nie są przestrzegane przez nasze władze. Resort środowiska przekonuje, że obecnie prowadzi wycinkę tylko ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. W Lublinie zakończyły się dwudniowe obrady konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów znalazły się formacja młodzieży, działalność Caritas Polska, kwestia migrantów i uchodźców, w tym emigrantów z Ukrainy oraz rola kultury w ewangelizacji. O szczegółach mówi rzecznik konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Zaangażowanie duszpasterzy, i licznych środowisk młodzieżowych w życie Kościoła budzi nadzieję. Piszą księża biskupi w komunikacie z zakończonego dziś zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce w Lublinie. Księża biskupi podkreślili, że KUL jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie. W duchu zaś troski o młode pokolenie Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 rokiem świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z komunikatu wynika ważne przesłanie. Formacja i edukacja młodzieży jest w centrum duszpasterstwa Kościoła w Polsce.
W komunikacie księża biskupi wyrazili też m.in. wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działania Caritas Polska zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.